Dzisiejsza uroczystość ofiarowania pańskiego kończy pewien cykl życia Kościoła, życia liturgicznego, który rozpoczął się Adwentem. Dzisiaj ten czas się kończy, a więc czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Mesjasza, później Jego narodzenie, Jego stopniowe objawianie się światu, i także cud pierwszy, który dokonuje w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj kończymy ten czas właśnie ofiarowaniem pańskim. Można by właściwie się na tym zatrzymać, że Bóg się objawił i że jest, że istnieje. Wielu ludzi na tym się zatrzymuje, to znaczy wierzą, że Bóg jest, bo się objawił. Ale dobrze wiemy, że ta myśl Boża idzie dalej, że nie chodzi o samo objawienie, że ten plan jest jeszcze pełniejszy. Chrystus przychodzi po to, aby odnowić przymierze między Bogiem i człowiekiem, zawrzeć je na nowo, można powiedzieć, zawrzeć je w sposób doskonały już teraz. Stąd dzisiaj słyszymy o ofiarowaniu w świątyni. To, co zwraca naszą uwagę w tym wydarzeniu, to najpierw to podkreślenie, że Maryja i Józef przyszli do świątyni jerozolimskiej zgodnie z prawem. I zgodnie z prawem wypełnili wszystko, co należało uczynić, to znaczy złożyć ofiarę związaną z oczyszczeniem Maryi, zgodnie z prawem. Jest to ważne przypomnienie zawsze i myślę także w naszych czasach współczesnych, gdy wielu nam się wydaje, że właśnie prawo jest tym, co nas krępuje, co nam przeszkadza. Lepiej, żeby go nie było. I to w odniesieniu do życia publicznego i także życia we wspólnotach, jakich żyjemy, także we wspólnotach zakonnych. Pomyślmy jednak nie tylko o tym jednym wydarzeniu, gdy Ewangelia nam mówi, że postępują zgodnie z przepisami prawa. Sam Chrystus, dobrze o tym wiemy, zgodnie także przecież z przepisami prawa chodził do synagogi. Tam słuchał Słowa Bożego i nawet chciał nauczać, ale nie skończyło się to wcale najlepiej w Nazarecie. To jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Życie według tych norm, które są, zwłaszcza w przeróżnych wspólnotach, gdyż dobrze wiemy, że te normy mają chronić nasze wspólnoty przed tym, abyśmy sami na siebie nie wchodzili. Trzeba powiedzieć, że obrazowo niekiedy o tym życiu wspólnotowym, że to jest taka sytuacja jeży, które w zimie muszą się schronić i muszą być i blisko siebie, i nie za blisko. Blisko, żeby dawać sobie ciepło i nie za blisko, żeby się nie kaleczyć kolcami. O taką więc życie wspólnotowe by tutaj chodziło i myślę, że to przypomnienie jest bardzo ważne. Dalej jest ten moment ofiary złożonej, związanej z Maryją, z kobietą, która rodziła, i wreszcie drugi element związany, owszem, z prawem, mianowicie wykupienie pierworodnego syna. O tym tutaj nie ma mowy. Odwrotnie, Chrystus jest oddany Bogu, przyniesiony Mu. Należy w pełni do Niego i nie będzie przecież od Niego wykupiony. To jest moment ofiarowania, ale przecież wiemy, że nie ostatecznego, tylko zapowiedź tego, co się ma dokonać. Dzisiaj w tej liturgii, także w naszej tradycji nazywanej Święte Matki Bożej Gromnicznej, posługujemy się znakiem światła. Ono ma ogromnie wiele znaczeń, poczynając od tego pierwszego znaku obecności Boga, obecności Chrystusa, ale także tego znaku, który oznacza często rozświetlenie ciemności, rozświetlenie mroku. Czas Adwentu nam o tym przypominał, że przyjdzie ten, który rozświetli nasze ciemności, pokaże nam drogę. Pokazać drogę to znaczy także niekiedy pokazać to, co jest dobre i to, co jest złe. Myślę, że każdy z nas ma doświadczenie wejścia do pomieszczenia ciemnego, które, gdy do niego wchodzimy, wydaje nam się uporządkowane i nic nie zwraca naszej uwagi. Wystarczy drobny promień światła, żeby dostrzec, jak jest naprawdę. Bywa, że jest brud, bywa, że jest bałagan, bywa, że rzeczy nie są na swoim miejscu. Drobny promień światła. W tym znaczeniu więc Chrystus przychodzi jako światłość, by rozświetlać mroki, ciemności, przede wszystkim naszego życia. Ale to światło będzie miało swoją cenę. Za to światło trzeba będzie zapłacić. I Bóg decyduje się zapłacić dobrowolnie, bez przymusu, tę cenę za to właśnie światło, to znaczy cenę ofiary na krzyżu. To jest cena tego światła, którym jest Chrystus. Dzisiaj więc, myśląc o tym ofiarowaniu świątyni, nasza myśl powinna podążać także do tego ofiarowania na krzyżu za nas i za grzechy całego świata. Ofiarowanie, darowanie swojego życia komuś innemu. To nigdy pewnie nie były sprawy łatwe. W dzisiejszym świecie są trudniejsze. Także z tego względu, że życie ludzkie stało się życiem, bym powiedział, spokojniejszym mimo wszystko. Kiedyś ludzie wiedzieli, że muszą liczyć na innych w rodzinie, w małżeństwie, we wspólnocie zakonnej, że trzeba być razem, bo tylko w ten sposób będziemy mogli pokonać różnorakie trudności. Dzisiaj także przez to, że ludzie są majętniejsi niż kiedyś, wydaje mi się, że to wszystko jest niepotrzebne, że sobie można samemu poradzić. Nie potrzeba nikogo. Dodatkowo ten czas, który przeżywamy, 2 lat, czas pandemii, jeszcze bardziej tę izolację i samoizolację pogłębił. To wszystko więc nie służy życiu wspólnotowemu. To jest także, myślę, jedna przynajmniej z odpowiedzi związana z czasem kryzysu powołań do życia zakonnego czy do życia kapłańskiego. Inny styl życia. Owszem, dochodzą także inne okoliczności. Sposób życia, który odsuwa Boga. Jeśli ktoś się zatrzymuje tylko na tym pierwszym etapie, o którym mówiłem, że Bóg jest, to dalej nie pójdzie. Ale bywa przecież dzisiaj znacznie częściej, że odrzuca się albo się jest obojętnym na Boga, na sprawy duchowe i na sprawy wiary. W tych okolicznościach, tak jak zawsze, przez te wszystkie lata i wieki, potrzebny jest znak dla człowieka. I myślę, że im bardziej człowiek współczesny stara się albo nawet nieświadomie odchodzi od spraw duchowych i religijnych, tym bardziej ten znak jest potrzebny, nie mniej, tylko bardziej. Właśnie znak ofiarowania swojego życia Bogu. Do tego ofiarowania życia Bogu wezwany jest każdy ochrzczony. Każdy z nas jest do tego wezwany i powinien to nieustannie czynić i odnawiać. Ale wiemy, że są różne drogi, różne formy, różne możliwości, o których mówi sama Ewangelia. Nie do każdego Chrystus mówi: pójdź za mną. Niekiedy mówi: zostań, idź do swoich, wróć do kapłanów, idź do rodziny, daj świadectwo. Są różne więc drogi tego powołania. Ta droga, którą dzisiaj tutaj w tej świątyni wspominamy, o której mówimy, to jest droga życia konsekrowanego, a więc całkowicie ofiarowanego Bogu przez drogę rad ewangelicznych. Po ludzku wydaje się, że już więcej zrobić nie można. To jest świadectwo najbardziej daleko idące, bym powiedział, najbardziej radykalne. To, co temu świadectwu może przeszkadzać, to są owszem te wszystkie okoliczności, o których mówiłem, które są także w każdym człowieku. Jeśli słyszymy dzisiaj, że Chrystus jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, to w pierwszej kolejności nie myślmy o innych, o świecie. Najpierw myślmy o sobie, że to często dla nas On jest znakiem, któremu się sprzeciwiamy, bo nie chcemy iść za Jego głosem, nie chcemy odpowiedzieć na Jego wezwanie, nie chcemy podjąć rzeczywistej, autentycznej pracy nad sobą i nad swoimi wadami, których pewnie nikomu nie brakuje. W tym znaczeniu On najpierw dla nas wszystkich jest znakiem, któremu się sprzeciwiamy. Jednak jeśli na tę drogę wejdziemy i będziemy potrafili posuwać się naprzód, w ten sposób my sami możemy stać się znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. W tym znaczeniu życia w pełni ewangelicznego. Zawsze tak jest, że ten znak na początku wywołuje, bywa, że przerażenie, że można tak żyć, że można żyć inaczej, że życie radami ewangelicznymi pokazuje, że jest inna droga, dalsza niż tylko szczęśliwe życie doczesne. W tym znaczeniu jest to także znak sprzeciwu. Znany pewnie wielu tutaj obecnym, bardzo ostatnio popularny arcybiskup Sheen z Stanów Zjednoczonych, który napisał wiele książek i różnych refleksji, napisał między innymi kiedyś, że gdyby dzisiaj pojawił się na świecie, to wiarę i religię wybrałby według jednego kryterium, mianowicie tego, która z tych religii jest najbardziej prześladowana przez świat. Z całą pewnością poszedłby za taką. Jeśli jest wiara, która nie wzbudza sprzeciwu świata, to ona jest słaba, ona ze sobą nic nie niesie, niczego nie zmienia, ludzi to niczego nie mobilizuje. Ta droga rozwoju i wzrastania jest bardzo prosta. Dzisiaj myślę, warto o tym myśleć, przede wszystkim o odnowieniu swojej własnej wiary, o pielęgnowaniu tej wiary i o umacnianiu wiary. Te trzy elementy składają się na to, aby fundament naszego życia duchowego był, powiedziałbym, pełny, aby na nim można było całą resztę budować. Dzisiaj dziękujemy więc za dar waszego życia, drodzy bracia, drogie siostry, w naszej wspólnocie diecezjalnej. Dziękuję w imieniu Kościoła Włocławskiego za wasze życie, za waszą pracę, za wasze poświęcenie w tak różnych wymiarach tego życia, nie tylko przecież ściśle związanego z kultem, ale także z oświatą, z wychowaniem, z troską o ubogich, z troską o cierpiących, z troską o samotnych i tak dalej. Bywa, że jest wiele hipokryzji i takiej schizofrenii u wielu ludzi, nawet ludzi bardzo znanych, którzy z jednej strony są bardzo wobec Kościoła krytyczni i złośliwi, a z drugiej strony się potem okazuje, że swoje dzieci to posyłają do szkół katolickich, do przedszkoli katolickich, a swoich rodziców oddadzą, owszem, do domu pomocy, ale prowadzonego przez siostry, nie gdzie indziej. Jest więc wiele tej schizofrenii duchowej. My jednak nie będziemy na to zważać, bo nie jest to naszym zadaniem, a i naszą misją. Nasza misja i wasza przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, jest ściśle określona. Wierność Bogu, wierność charyzmatom, które ma wasze zgromadzenie, bywa, że modyfikowanym ze względu na zmieniające się okoliczności czasu. I to jest droga waszego nie tylko wzrostu i nie tylko dawania świadectwa innym, ale to jest także droga waszej świętości. Prosimy więc dzisiaj Boga i prosimy Matkę Najświętszą, aby na tej drodze was wszystkich umacniała, byście na niej wytrwali do samego końca. Amen.